ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, przede wszystkim witamy gościa. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Komisji Sejmowej Spraw Zagranicznych i przyszły pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Dużo tych funkcji. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
W pięknej marynarce, więc zapytam na początek o garderobę, ale nie tą, którą ma pan na dzisiaj, bo to nie jest też sprawa wagi państwowej, ale myślę, że dla pana bardzo istotna. Znalazł pan tą marynarkę, którą pan mówił w samolocie, czy nie?
Trochę żartobliwa była ta historia. Podobno się gdzieś znalazła, także mamy ją odzyskać.
Ale ktoś znalazł, czy...
No muszę sprawdzić szczegóły, bo nie miałem czasu się tym zająć. Wczorajszy dzień był super trudny i dużo rzeczy.
No to mamy pierwszego newsa, bo to taka ulubiona marynarka, więc rozumiem, że pan się cieszy, tak?
To jest taki dobry materiał, który się jest dobry w delegacji, bo się słabo mnie.
O, no to się bardzo cieszymy. Panie pośle, jakie są powody, te faktyczne odłożenia wizyty szefa polskiego MSZ-u w Stanach Zjednoczonych?
No, chyba są jak najbardziej zwyczajne, czyli takie, że sekretarz Blinken leci na Bliski Wschód.
Tylko to? Bo politycy Prawa i Sprawiedliwości doszukują się drugiego dnia, że tracimy naszego sojusznika i tracimy poparcie.
Idąc do pana właśnie to słyszałem. Nie dalej jak kilka dni temu brałem udział w takiej dość długiej rozmowie dotyczącej Ukrainy akurat, gdzie był ambasador Stanów Zjednoczonych, gdzie był ambasador Niemiec, jeszcze osób. Nie mam wątpliwości, że w relacjach polsko-amerykańskich i w ogóle w pozycji Polski na Zachodzie otwiera się nowa epoka. Wie pan, dużo jeżdżę po różnych spotkaniach, jestem dopiero po wizycie w Berlinie, gdzie rozmawiałem i była okazja spotkać się z ministrem obrony i z panią minister zajmującą się kulturą, z minister spraw europejskich, z szefami komisji w Bundestagu. Wszędzie powtarza się to samo. Fajnie, że wróciliście. Czyli, że Polska jest częścią Zachodu i z Ameryki płyną tylko takie
sygnały. To skoro jest tak dobrze, to kiedy minister Sikorski pojedzie do Białego Domu?
No to minister Sikorski pewnie powie, wizyta jest przełożona, to jest absolutnie rutynowa
historia.
Ale jest
termin konkretny jakiś już podany?
No, ale to ja nie jestem rzecznikiem ministra Sikorskiego. Nie, dzisiaj nawet myślałem, żeby do niego zadzwonić.
No to rano, szkoda, to może jeszcze w międzyczasie.
To nie jest, nie ma co w międzyczasie, no po prostu przełożenie wizyty o kilka dni wtedy, kiedy jego gospodarz wyjeżdża na Bliski Wschód jest naturalne, normalne.
Czyli to jest kwestia dni, tygodni, miesięcy?
No naprawdę nie wiem. Pewnie to jest parę dni czy parę tygodni. No to zależy od kalendarza, tak to działa. Nie ma tutaj żadnej sensacji. Szczerze mówiąc, czasami w Polsce to jak mawiał kardynał Wyszyński, niektórzy jak zaczną mucić słomę, to bez końca. No to jest klasyczne mucenie słomy, z tego nic nie wynika.
No dobrze.
Wiele wizyt,
ufam,
każdy
że
z nas
ta
przykłada, jeżeli coś na 100% dojdzie, na 100%.
Panie pośle,
Radosław Sikorski jest jednym z tych polskich polityków, którzy akurat w Stanach mają szczególnie dobre relacje, więc to jest jeszcze taki, jakby powiedział prezydent Wałęsa, plus dodany, czy jak tam, plus dodatni.
Plus dodatni, jeśli
plus dodatni, pamiętam. Także całkowicie można być o to spokojnie.
Skoro mówimy o prezydencie, oglądał pan wczoraj wywiad?
Niestety
nie.
Ale jest obowiązek? Nie ma.
Nie ma, jeszcze nie ma. Tam były dwie ważne kwestie, myślę. Pierwsza to taka dotycząca przyszłości Krymu. Nie wiem, czy pan ten fragment w jakiś sposób usłyszał, przeczytał. Prezydent zasugerował, że Krym przez długi czas był rosyjski, a nie ukraiński, więc jakby prawa Ukrainy do Krymu są dyskusyjne.
Co takiego?
Tak bym to zinterpretował. Nie wiem, czy dobrze.
Krym tak naprawdę był tak długo rosyjski, jak rosyjski był Białystok. To znaczy po prostu jak sobie go caryca wzięła, tak sobie go trzymała, a potem Ruscy go trzymali. Więc w ogóle...
Czy jest Krym, pan jako historyk?
Te opowieści o rosyjskim Krymie to są dyrdy mały, które polegają na tym, że ludzie dokładnie historii nie znają.
Ale Rosjanie darowali Krym Ukrainie w latach 50.
Ale panie redaktorze, kiedy się rozpadało Imperium Rosyjskie po I wojnie światowej, Krym został uznany nawet wtedy przy rządzie Skoropadzkiego jako część Ukrainy. Krym jest integralną częścią Ukrainy, który ma autonomię taką regionalną, o czym mało kto wie, zapisaną w konstytucji ukraińskiej, o tym się nie mówi, że jest bardzo autonomiczny wewnątrz Ukrainy, dlatego że ma oddzielny parlament, oddzielny rząd. Natomiast historycznie jest to miejsce, gdzie mieszkali Tatarzy Krymscy i Ukraina zresztą składa dzisiaj taką ofertę, dlatego że Tatarzy Krymscy, był niedawno Mustafa Dżamilew, przyjmowałem go w Sejmie, przyjmowali go inni politycy, taki bohater naszych czasów, Tatar krymski, historyczny przywódca Tatarów krymskich. Rozmawialiśmy o tym akurat bardzo długo. Jest dzisiaj też oferta ukraińska, żeby tę autonomię jeszcze poszerzyć, ale nie wiem, co powiedział prezydent, natomiast każdemu, komu przemknie przez głowę, że Krym jest rosyjski, no tego wzywam na debatę historyczną i na pewno ją przegra. To są po prostu dyrdy mały, rozpowszechniane przez rosyjską propagandę.
Będą unijne pieniądze dla Ukrainy. No my się cieszymy, bo tak jak sam pan powiedział...
Krym po prostu był częścią imperium, które sobie Rosja wzięła, tak jak sobie wzięła Białystok, Warszawę i tak dalej.
A historycznie w takim razie najdłużej czyj był Krym, jeśli możemy tak mówić? Do kogo powinien dzisiaj należeć?
Trudno powiedzieć, co było najdłużej, bo tu trzeba się odnieść do kategorii prawnych. W kategoriach prawnych nie ma najmniejszych wątpliwości, było to uznawane także wielokrotnie przez Rosję, przez Federację Rosyjską, jest częścią Ukrainy. Najdłużej to na Krymie, nie wiem, żyły dzikie zwierzęta, zanim tam się ludzie sprowadzili i tak dalej.
I wykład historyczny. Polityka też jest ważna. Panie pośle, pieniądze dla Ukrainy będą te unijne, to jest nasze bezpieczeństwo, jak pan sam to zaznaczył w swojej wypowiedzi.
Ale przepraszam, żeby tu postawić kropkę na D. Na pewno najdłużej nie był rosyjski.
Okej. Czy pan się nie boi, że te pieniądze, które Unia wysygnowała dla Ukrainy, wyparują albo po prostu zostaną przelane albo pieniędzy do kieszeni oligarchów? No, są to informacje, które są wręcz już oficjalne dzisiaj. Skala korupcji na Ukrainie jest gigantyczna, cały czas.
Żeby to wszystko dobrze zrozumieć, co się dzieje dzisiaj w Europie, na świecie, trzeba sobie właściwie poukładać hierarchię ważności. Najważniejszą sprawą dla każdego polskiego obywatela, dla mojej mamy, dla moich dzieciaków, dla mojej żony, dla wszystkich mi bliskich ludzi, jest bezpieczeństwo w ciągu 3, 4, 5 lat. Żeby to bezpieczeństwo utrzymać, Ukraińcy muszą dać radę na froncie. Żeby dali radę na froncie, muszą dostać pieniądze na funkcjonowanie państwa. I to jest najlepsze rozwiązanie, jakie teraz mamy.
To co zrobić, żeby te pieniądze nie wyparowały, panie pośle? Bo to jest
dzisiaj kluczowe pytanie. Ale kto powiedział, że one wyparują? Z tego, co widzę, to jedna sprawa, że jest wojna. I na pewno wojna sprzyja zachowaniom także korupcyjnym i tak dalej. Tak jest jak świat długi, jak długo trwa historia właśnie. Przed chwilą o tym rozmawialiśmy. Ale z drugiej strony widzę, że akurat służby antykorupcyjne ukraińskie, po tym, co się codziennie praktycznie pokazuje, widzę, że z tym bardzo skutecznie walczą. I akurat jeżeli chodzi o szczególnie te służby antykorupcyjne dotyczące korupcji, badające korupcję na najwyższych szczytach władzy, to one mają dość dobrą opinię na Ukrainie. Więc ja nie będę panu obiecywał, że na Ukrainie nie ma korupcji, ale nie będę też według tego scenariusza, który gdzieś tam jest przez Rosję suflowany, zwalczał pomocy zachodniej. Pomoc zachodnia dla Ukrainy jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski. Jeśli ktoś nie rozumie tego następstwa, mu się to nie łączy, to niewiele rozumie z dzisiejszej polityki. Więc trzeba pilnować, żeby te pieniądze były dobrze wydawane. I jednym z instrumentów, powiedzmy to też szczerze, są negocjacje akcesyjne. Ja chciałbym, żeby Ukraińcy szybko zaczęli negocjacje akcesyjne. One muszą być dobrze poprowadzone, z zachowaniem pełnych praw, interesów także polskich rolników, ale powiedzmy to, niech to wreszcie w Polsce wybrzmi. Historia Unii Europejskiej nie zna żadnego kraju, który by stracił na tym, że sąsiedni kraj wchodzi do Unii. Czeka nas otwarcie.
No, rolnicy pewnie są innego zdania, to o tym w internecie porozmawiamy.
Wie pan co, jak patrzymy globalnie, to jest tak, jak ja mówię, ale wcześniej powiedziałem, jak pan zauważył, że w niektórych sprawach sektorowych, tam gdzie są konflikty interesów, trzeba po prostu dobrze negocjować i zakładam, że i tak będzie, polscy negocjatorzy będą dobrze negocjowali.
Ostatnie pytanie na antenie radiowej, panie pośle, czy odbudowa Ukrainy przez ten rząd w jaki sposób będzie możliwe? Bo poprzedni miał duże nadzieje, nie udało się. Czy pan wywalczy nam dostęp do odbudowy?
Bo poprzedni się poddał. Bo poprzedni miał podejście takie, że jak...
A może został przez Kijów wyrolowany?
Wie pan co? Ja nie przyjmuję do wiadomości, że w polityce się jest wyrolowanym. Trzeba umieć grać. Nie ma się co chwalić, że ktoś nie umiał zagrać. Czyli tak, przed 24 lutego 2022 roku oni się dogadywali z Orbanem i tą Mariną Le Pen, mówię jak Korwin-Mikke, Maryna, nie? Mariną Le Pen we Francji. Potem nagle wielka miłość z Ukrainą. Prawie wspólne państwo zakładali, a potem się obrazili.
Co pan rzeczywiście wywalczyć dla polskiego rządu, dla Polaków, tak, dla polskich firm, w jaki sposób my możemy włączyć się w odbudowę?
Zależy w której perspektywie. Najważniejsza strategiczna perspektywa to jest taka, żeby Polska, i to jest istotne z punktu widzenia polskich miejsc pracy, polskich firm, wykorzystania tego potencjału, który Polska ma jako państwo transportowe, ale także polskich samorządów, żeby Polska siedziała przy tym głównym stoliku, gdzie będą decydowane kierunki rozwoju Ukrainy. Taki stolik będzie, on jeszcze nie istnieje. Wiadomo, że będzie dużo środków finansowych na takie działania. A wcześniej kluczowa sprawa w tym roku, koalicja amunicyjna. Po to Radek Sikorski jedzie do Stanów, po to ja byłem w Niemczech, po to nad tym wszyscy pracujemy, żeby wreszcie zacząć produkować amunicji. Tyle, żeby być poważnym partnerem do rozmowy z Rosją.
I od tego zaczniemy naszą rozmowę, ale w internecie. Paweł Kowal jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom radia. Przenosimy się do internetu i tam czekamy na wszystkich. Powiedział pan koalicja amunicyjna, tak? No bardzo ładne określenie, ale Europa tej amunicji dzisiaj produkuje bardzo mało albo wcale.
A tak? już więcej, bo jest ten plan. Wie pan, przyzwyczailiśmy się znowu, że jeżeli o Europie, to mamy tylko złe wieści i złe scenariusze. Czasem są dobre.
Trochę, nie? Europa przespała ten okres, wierząc w ten nowy, lepszy świat.
To jest trochę takie prawicowe ględzenie. W jednych sprawach są kiepscy, mówię o Komisji Europejskiej i instytucjach unijnych, a w innych są bardzo dobrzy, a w innych idzie średnio. Ale na przykład średnio z plusem, bo w sprawach amunicyjnych tym się zajmuje taki francuski komisarz Thierry Breton. Mieliśmy mieć trochę więcej tej amunicji, ale połowę z założonej ilości mamy już i będzie więcej, to się musi rozpędzić. Te 500 tysięcy już jest. Wiem ze swoich źródeł, że to idzie dobrze. Oczywiście wolałbym, żeby ten program amunicyjny się rozkręcił pół roku temu. Tak się nie stało, ale dzisiaj mogę panu powiedzieć, jest na dobrej drodze i naprawdę to się zaczęło dziać. Czyli muszą państwa europejskie współpracować, uruchomić swoje przemysły.
Putin już zrobił całą gospodarkę na tory wojenne przesterował.
To jest łatwiej, jak się jest Putinem, zrobić ze swojego państwa lotniskowiec czy koszary, czy fabrykę zbrojeniową. Tutaj mówimy o ponad 20 państwach, prawie 30 państwach, członkach Unii Europejskiej, z których każdy ma swój rząd, swoje interesy i tak dalej. Jak NATO, powiem panu, naprawdę nie jest źle. Jest ta transza pomocy wydyskutowana, 27 państw. Jest już połowa tej siły produkcji amunicji, którą żeśmy założyli. Mogło być znacznie gorzej, choć podobnie jak pan wolał, żeby było lepiej.
To zapytam pana o możliwość zaangażowania Polski w tę koalicję, bo wczoraj na naszej antenie Mikołaj Kniarzycki, deputowany ukraiński, powiedział na naszej antenie, że prowadzimy rozmowę ze Stanami Zjednoczonymi, żeby przekazały nam technologię do producentów amunicji. Myślę, że jest to najlepszy sposób, aby produkować amunicję we wspólnych przedsięwzięciach ukraińsko-polskich w Polsce.
Tak, jest takich kilka projektów.
I gdzie by to było produkowane?
A od razu gdzie, jak, ile? Ja nie jestem od tego, żeby to mówić, ale jeżeli w ogóle w tej sprawie będę mógł coś pomóc, to żeby było szybko, na ile to się da. Jest kilka takich projektów faktycznie i to mogłaby być część tego europejskiego programu amunicyjnego. Bo to chodzi o to, żeby przyszły technologie, żeby była linia produkcyjna i żeby była po naszej stronie, bo to jest bezpieczniej.
Jest to bardzo realne, ale i potrzebne, ale pytanie...
Wie pan co, rzadko w historii jest tak, że wszystko zależy od jakiegoś jednego, dwóch czynników. A dzisiaj, jeżeli chodzi o historię tej wojny i historię naszego bezpieczeństwa, bo to chodzi o nasze bezpieczeństwo, to naprawdę zależy od jednego, dwóch czynników, takich pierwszoplanowych, bo jest ich oczywiście więcej, ale takich pierwszoplanowych i jest nim bez wątpienia to jednym z nich jest amunicja.
A będą pieniądze amerykańskie dla Ukrainy? Bo już dziś jest problem, a jak za rok wygląda Donald Trump.
I to jest powód, dla którego myślę, że wizyta ministra Sikorskiego będzie szybciej niż później, nawet po tym przełożeniu, dlatego że tam jest kluczowa kwestia dzisiaj, żeby dyskutować o...
Boi się pan zwycięstwa Trumpa? W kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie?
No wie pan co, ja jestem historykiem, politologiem, tak nie żyję takimi lękami, że się boję. Nie jest to najkorzystniejszy dla nas scenariusz, ale mogę tak powiedzieć, jakoś to będzie. To znaczy, nawet jeśli zwycięży Trump, co nie jest aż takie oczywiste, jak wszyscy uważają, bo jeśli ktoś zna dobrze system amerykański, to wie, że to jest takie wrażenie
ale
dzisiaj.
Ale idzie jak burza.
No idzie jak burza wśród swoich wyborców, nie? Natomiast nie mamy mobilizacji demokratów. To przecież nie jest tak, że Trump idzie jak burza i demokraci nagle zakochują się w Trumpie i głosują na Trumpa. No wie pan, to tak nie działa. Także zobaczymy, ale trzeba brać pod uwagę ten wariant. Znaczy ja uważam, że przykładowo podstawowe błędy pisowców polegały na tym, że oni mówili, my nie akceptujemy demokratów, gramy tylko z Trumpem. No to myślę, że tego błędu nie można powtórzić, czyli każdy z nas, mówi o polskich politykach, uruchamia swoje relacje także w kręgu republikańskim. Ja także tak zrobię, kiedy pojadę do Waszyngtonu niebawem, także z takimi osobami będę rozmawiał w parlamencie, to są moi partnerzy. I wie pan, no potem będzie tak, Trump wygra i zobaczymy, jaką będzie prowadził politykę. Charakterystyczna dla jego polityki jest niestabilność. Czyli on będzie niestabilny. Być może ta niestabilność będzie akurat na naszą
korzyść. Czyli te słowa, kiedy powiedział jakiś czas temu, że jak wygra, to na drugi dzień zakończy wojnę na Ukrainie, są bajkami.
Obaj już jesteśmy zbyt doświadczeni, żeby brać jeden do jednego wypowiedzi polityków, każdą wypowiedź polityków z kampanii wyborczej.
Panie pośle, polska scena polityczna, czy przyspieszone wybory u nas są realne, czy nie? Wczoraj prezydent w Interi coś takiego, wywiad dla Interi, zasugerował właśnie, że jest przygotowany, czy rozważa taki scenariusz. Doszliśmy do kuriozalnej sytuacji, w której premier ma pretensje do prezydenta, że ten przestrzega konstytucji. Powiedział prezydent, tak, przestrzegam konstytucji, niech pan premier tak nie straszy, bo ja tylko przypomnę, że zagłosowało na mnie prawie dwukrotnie więcej wyborców niż na partię Donalda Tuska w ostatnich wyborach. No i rzeczywiście prezydent ma mandat dzisiaj najbardziej demokratyczny w kraju.
No 10,5 miliona wyborców. Wszystkie te ustawy, które są dzisiaj dla niego źródłem problemów, sam podpisywał. No co, nie wiedział, co robi, kiedy podpisywał, na przykład, kiedy rozmontowywał system medialny i podpisywał ustawę. On sam dzisiaj nie wie, co ma robić przecież. Przecież to widać. On ma kłopot przede wszystkim, mówię o prezydencie, taki psychologiczny, żeby zaakceptować, że jest jakaś inna większość, bo przywykł, że zawsze jest PiS. I zdaje się, że w jego głowie to tak działa, że myślał, że od początku do końca świata jest tylko PiS, że oni są takimi panami przyrodzonymi, będą rządzić zawsze, a on będzie się tylko z nimi komunikował, a wszyscy inni będą tacy...
W innym wywiadzie wczoraj prezydent też mówił, że jest skonfliktowany. Równie mocno z dzisiejszym premierem, ze środowiskiem swojej dawnej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości.
Niech nie płacze pan prezydent, niech nie roni łez, tylko myślę, że najlepiej, żeby po prostu zrozumiał rolę prezydenta w Polsce, która jest poważna. I ona może być szanowana przez wszystkich, ale on musi szanować większość. W Polsce rządzi rząd, a nie prezydent.
Ten system konstytucyjny jest troszeczkę złożony i mieszany, więc ma też wpływ na to, co się dzieje, choćby w polityce zagranicznej, czy wojsku.
I to jest okej. Natomiast w Polsce rządzi większość rządowa, tak jest w konstytucji. On ma wpływ na wiele rzeczy, dlatego kluczem do zmiany będzie moment, kiedy prezydent zrozumie, że kohabitacja polega na tym, że on musi się także dogadać, nawet jak mu to bardzo nie pasuje, ale musi się dogadać także z nową
pytanie
większością.
Pytanie, komu bardziej nie pasuje? Jemu ten rząd, czy temu rządowi ten prezydent?
Myślę, że pan prezydent ma kłopot z tym, że wszystko to żyrował, co dzisiaj jest źródłem jego kłopotów. Nie ma dzisiaj sprawy, która by go, by mu głowę zajmowała, takiej, która by nie była przez niego wcześniej wykreowana. Przecież mógł nie podpisywać tych wszystkich ustaw o Radzie Mediów Narodowych, mógł nie zaprzysięgać nieprawdziwych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. To on to wszystko zrobił. On mógł to zatrzymać. I nic mu wtedy nie groziło, dlatego że wie pan, to była taka sytuacja, człowiek miał faktycznie mocne poparcie społeczne.
Powiększył je w tej
drugiej
wyborach. Niczego
się już nie bał, bo co można zrobić urzędującemu prezydentowi? A nie miał odwagi, żeby powiedzieć, nie rozmontowujcie Rady Radiofonii i Telewizji, tylko podpisywał, co mu przynieśli, te wszystkie głupotki. No i teraz ma taką sytuację, że nie wie, co ma z tym zrobić.
Prezydent wczoraj w tym jednym z wywiadów powiedział, że jest gotów na reset konstytucyjny. Myśli pan, że w tej kadencji, przynajmniej prezydenta, dojdzie do czegoś takiego? Będzie taka zgoda polityczna z waszej strony?
Ja nie widzę tej gotowości. Nauczyłem się w życiu rozróżniać...
U prezydenta czy u was?
U prezydenta. Nauczyłem się, wie pan, dla nas to byłoby super, gdybyśmy mogli normalnie wykonywać mandat. Przecież koalicja 15...
No tak, wy patrzycie, że to prezydent jest dla was przeszkodą, a prezydent patrzy, że przeszkodą są pewne niekonstytucyjne działania tego rządu, albo przynajmniej takie niezgodne z regułami prawa.
Ale one wynikają z tego... Wszystkie działania naszego rządu są zgodne z prawem, natomiast są trudne do przeprowadzenia i często mają taki charakter transformacyjny i to chciałbym powiedzieć naszym słuchaczom. Tak będzie przez roku, bo się nie da. No wie pan, ma pan przykładowo...
Profesor Piotrowski uważa troszkę inaczej. Jest to dla mnie autorytet.
Ale to każdy może mieć swój autorytet. W ogóle na tym to polega, nie? To ja nie mam nic przeciwko, że pan ma jako autorytet profesora Piotrowskiego.
Nie
we wszystkim musi mieć rację. Inni prawnicy uważają co innego, ale no tak na logikę. Przychodzimy, jest koalicja 15 listopada. Nie możemy nigdzie. Ja na przykład przez 8 lat nie miałem żadnej politycznej wypowiedzi w telewizji rządowej.
Dlatego, że pan odmawiał.
Nie, nie, proszę pana, nie. Nawet w kampanii wyborczej. Już potem to tam ostatnie parę razy odmówiłem, ale, ale przykładowo u mnie na Podkarpaciu w czasie kampanii, gdzie miałem rekordowy wynik, nie zostałem ani razu zaproszony z wyjątkiem programu historycznego do telewizji rządowej czy do radia rządowego. To, tak, to takie buty były, nie? No i potem my wygrywamy, oni dalej ciągną to swoje Excuse moi für Deutschland, nie? I bez żadnego poczucia obciachu to robią. To co myśmy mieli pójść i błagać panią Danusię Cholecką albo pana Jarosława Kaczyńskiego, żeby nas puścili na minutę, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy polskim legalnie wybranym rządem? No to zostały użyte instrumenty prawne, jedyne możliwe, jakie były, ale zgodne z prawem, by zgodnie z kodeksem spółek, kodeksem spółek handlowych po prostu prowadzić ten proces. Nie?
Nie chcę unikać tego tematu, ale mamy niewiele czasu, jest jeszcze kilka innych pytań, więc dopytam o ten reset konstytucyjny, bo tu w tym naszym studiu i Krzysztof Bosak go chyba jako pierwszy zgłosił, później też Marek Sawicki, teraz słyszymy, że prezydent jest gotów. To są różne... No może jest wola polityczna, tylko pan, pytanie...
To są trochę różne historie, bo Krzysztof Bosak, ja nawet ja go przecież lata znam, nie? Ale powiedzmy tak, Konfederacja dzisiaj funkcjonalnie popiera PiS w tym Sejmie.
Myślę, że zależy, które skrzydło, ale dobrze. No.
No pewnie zależy, które skrzydło, ale ja już tam tych skrzydełek im nie liczę, natomiast i tak aż się dokładnie nie przyglądam. Natomiast widzę, że oni są raczej po stronie PiS-u, oni nie są po środku, nie
Czyli
są obiektywni.
Krótko mówiąc, nie widzi pan szans na reset konstytucyjny w tej kadencji, przynajmniej prezydenta.
Czy wie pan, nie można stawiać tamy opatrzności Bożej, nie? Opatrzność Boża nad naszym skołatanym narodem zlitowała się już nie jeden raz, więc może i teraz, na przykład w obliczu tych zagrożeń zewnętrznych, znajdzie się, jakoś tam zapuka do sumienia pana prezydenta i jeżeli tym się zajmują tacy politycy jak Marek Sawicki, to dla mnie jest wiarygodne, że chcą coś zrobić, że chcą coś poukładać, nie? Ale wie pan co, z jednej strony jest dobra wola, ja się tego w życiu nauczyłem, bo mam też taką osobowość, ale powiem też panu zupełnie szczerze, nie można w tym wszystkim być naiwnym i dziecinnym. To znaczy, przecież kiedy oceniam działania prezydenta, to muszę brać pod uwagę to, co on robił przez ostatnie lata. A podpisywał to wszystko, brał udział w tym pisowskim wariowaniu na maksa.
Prezydent Komorowski podpisał znacznie więcej podobnych ustaw, jeśli chodzi o rząd Platformy, wtedy, kiedy on był prezydentem i tej kohabitacji. Nie było, bo nie musiał być, bo oba pałace były z jednego...
Nie? Pnia. Nie musiało być, tylko chodzi o to, że robił rzeczy, które spowodowały, że w Polsce system stał się zamknięty. Że trzeba było takiej mobilizacji Polaków w październiku, to jakiś był powód, że 75% Polaków poszło do urn. To jednak ludzie czuli, że już jest grubo. Nie?
Dwa pytania jeszcze mam do pana, mamy tylko 2 minuty. Wybory samorządowe. Dlaczego idziecie bez Lewicy? Lewica chyba czuje się trochę oszukana. Niektórzy politycy mówią, że na początku Platforma ich zapraszała, a potem zostawiła.
A może trzeba to trochę bardziej do tego podejść na luzie? No może być tak albo siak. Wie pan, no bez przesady, no bo to jest tak, bo każdy z nas jest oddzielną partią, no bośmy się nie dogadali i to wszystko, a po co do tego używać takich słów oszukana, zdradzona, no bez przesady, nie? Wczoraj spotkałem jedną znajomą, mówi, że zdradzona, no jaka zdradzona, nie? Nie, przyszliśmy przecież oddzielnie do wyborów parlamentarnych, więc wie pan co, tak na koniec, żeby też do polityki nie wprowadzać tych szalonych emocji, no bo są dwa rozwiązania, wybraliśmy takie, no. I co? I nic więcej. A po wyborach będziemy współpracować dalej w sejmikach.
Problemy rolnicze w Europie.
Zresztą zakładam, że w tych sejmikach, ja zakładam, że przykładowo sejmik podkarpacki jest do odbicia. Jesteśmy
serio?
W stanie. Tak, zobaczę.
Politolodzy mówią, że to jest jedyny, który zatrzyma dla siebie PiS.
Naprawdę niech popatrzą na siłę ludzi, którzy są w stanie zmieniać.
No to umawiamy się na rozmowę w kwietniu, zobaczymy.
Niech doliczą do tych swoich prognoz także dynamikę zmian.
Ostatnie pytanie, panie pośle, o problemy rolnicze w Europie. Czy szykuje nam się wiosna ludów? Bo już coraz więcej krajów, także i w Polsce w przyszłym tygodniu szykują się protesty rolników. One wyglądają tak jak w Brukseli, bardzo dramatycznie.
Niech pan sobie przypomni filmik z całego naszego życia. Jeżeli coś jest stałe w informacjach, które codziennie czytamy, tak jak długo żyjemy, to protesty rolników. No na tym to polega. Protesty rolników przy okazji rozszerzenia, zmian polityki.
No tylko to już kilkanaście krajów protestuje. No to nie jest tylko Francja czy
Na jednym
Włochy.
Mi zależy. Pan nie miał najmniejszego wrażenia, że uważam to za nieważne, dlatego że kluczem do funkcjonowania Europy jest dobrze ustawione rolnictwo. Ale z drugiej strony, kiedy z wszystkiego zrobimy sensację, no protesty rolników są stałym elementem i wtedy potrzeba dobrych menadżerów, dobrych ekspertów. Powiem szczerze, nie wiem, może to usłyszy, minister Siekierski, obserwowałem go w akcji negocjacyjnej i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Mamy dzisiaj bardzo dobrego ministra rolnictwa. Jestem pewien, że sobie poradzi z negocjacjami. tak by interesy polskich rolników, i mówię to jako człowiek, który się wywodzi ze wsi, który zna dobrze polską wieś, tak by interesy polskich rolników były zabezpieczone.
I natomiast tym pięknym akcentem kończymy nasze spotkanie, a zobaczymy, czy minister Siekierski się sprawdzi już w przyszły piątek. Dziś witamy sobotę. Paweł Kowal był naszym gościem. Dziękuję, panie pośle. Koalicja Obywatelska, Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Kłaniamy się. Dobrego dnia. Do usłyszenia.